pokoju i radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
Tak jakoś się stało, że również ja dzisiaj mam mówić tę katechezę i na samym początku muszę się Państwu przyznać, że poruszony byłem mocno wczorajszymi pytaniami, które zadała pani Aleksandra ze Śląska, również pan Andrzej z województwa kujawsko-pomorskiego dzwonił i dzielił się swoimi przemyśleniami, także te pytania we mnie pracowały właściwie cały dzień. I doszedłem do wniosku, że jeszcze raz dotknę tego problemu związanego z misją Kościoła, dlatego że te pytania we mnie może nie tyle zrodziły pewne wątpliwości, czy do końca wyczerpałem temat, bo nawet nie stawiam sobie takiego jakiegoś wysokiego pułapu, żeby pretendować do osoby, która do końca wyczerpie temat poruszany w katechizmie. Mogę go w jakiś sposób dotknąć i przedstawić, ale proponuję dzisiaj jeszcze raz pochylić się może w nieco odmiennych aspektach, czy pogłębić niektóre aspekty dotyczące właśnie tego tematu, o którym wczoraj mówiliśmy, bo wydaje mi się on bardzo ważny. Te pytania dotyczące właśnie krzyża, który dotyka nas w życiu, czyli pewnego cierpienia, kiedy na to cierpienie się zamykamy i nie jesteśmy w stanie zobaczyć miłości Boga do nas, dlatego że patrząc tymi naturalnymi oczami, zwykłymi oczami, widzimy jedynie ból i cierpienie. Tak jak wczoraj pani Aleksandra mówiła o pewnej osobie, która ma dziecko, które jest niewidome od urodzenia i nie widzi w perspektywie swojego życia żadnej miłości Boga, i mówienie, że Bóg jest miłością, jest dla tej osoby pewną abstrakcją. Musimy się pochylić nad tą rzeczywistością, ponieważ Bóg jest miłością, tak mówi Kościół, a to słowo tego dziecka niewidomego jest bardzo poważnym słowem w konkretnej historii tego człowieka. I możemy powiedzieć, że każdy z nas w swojej historii ma takie konkretne wydarzenia. I nie możemy od tego problemu uciekać, ponieważ problem krzyża jest problemem fundamentalnym i misja Kościoła jest również w pewnym aspekcie misją pokazania, że krzyż nie jest miejscem jedynie cierpienia, ale jest miejscem ogromnej miłości do człowieka, że jest ktoś w stanie oddać za drugiego człowieka życie. Dlatego krzyż jest rzeczą również ogromnie piękną i wspaniałą. Niemniej jednak trzeba mieć dużo wiary, żeby właśnie w taki sposób popatrzeć na krzyż. Wczoraj również słuchałem kazania świętego Leona I, wielkiego papieża, który w pewnym fragmencie swojego kazania mówi właśnie tak: dzieje męki Pana mamy też rozważać sercem niezasmuconym, sercem niesmutnym, ale wdzięcznym i radosnym. Bardzo piękne słowa tego świętego papieża, który mówi, że na mękę Jezusa Chrystusa, na Jego krzyż, na drogę krzyżową, na cierpienie nie mamy patrzeć przez pryzmat jedynie uczuć współczucia czy smutku, ale mamy patrzeć sercem niezasmuconym. Jeżeli tak mamy patrzeć na mękę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i jeżeli na tą mękę patrzymy przez pryzmat wiary, to również trzeba by patrzeć, należałoby patrzeć na różne krzyże, które nas dotykają w naszym życiu właśnie sercem niezasmuconym. Ale jest takie to pytanie, jak to po prostu zrobić, żeby takim sercem patrzeć na mękę Jezusa Chrystusa i również mieć takie spojrzenie duchowe na różne wydarzenia trudne w historii naszego życia. I tutaj też znalazłem w pewnej książce bardzo piękne opowiadanie dotyczące pewnej kobiety, która właśnie miała dziecko, które było niewidome. I tutaj parę fragmentów tego opowiadania przeczytam, by przybliżyć postać tej kobiety w aspekcie właśnie wiary. Książka Kathleen Lewis pod tytułem Rex to opowieść matki o dziecku, któremu na imię Rex. Kilka tygodni po urodzeniu okazuje się, że dziecko jest niewidome. Wtedy matka stawia sobie pytanie, dlaczego ja? Dlaczego to spotkało moje dziecko? Kolejne miesiące doprowadzają do odkrycia, że dziecko wykazuje zachowania autystyczne. Na wiele rzeczy reaguje agresją. Nawet gdy słyszy wodę lejącą się z kranu, głośno krzyczy. Zewnętrzne dźwięki rodzą w nim niepokój. Nie mówi, zamyka się w sobie, nie chodzi. Matka szuka wszędzie pomocy. Zwraca się do specjalistów. Całymi dniami wykonuje ćwiczenia z dzieckiem. Chce mu pomóc. Zwraca się też do Boga. Prosi o cud. Jest to czas modlitwy i wielkiego ożywienia jej wiary. Ale cud nie przychodzi. Dziecko jest dalej chore. I wtedy w matce następuje przełom. Boże, przecież Ty każdego stwarzasz w jakimś celu. Każdy człowiek ma swoje powołanie, ma swoją rolę w życiu. Stawia Bogu pytanie, czego oczekujesz od tego dziecka? Jakie jest jego powołanie? I wtedy również następuje przełom. Jadąc z dzieckiem samochodem, włącza przez przypadek radio. Nigdy tego nie robiła, ponieważ dziecko reagowało krzykiem na wszelkie dźwięki, głośne słowa. Tym razem w radiu słychać muzykę klasyczną. Dziecko nie krzyczy, lecz dziwnie się uśmiecha. Jest bardzo spokojne. Gdy potem matka wzięła dziecko do kościoła, zauważyła, że gra organów dziwnie ją uspokaja. Kupuje mu instrument do gry. Z zaskoczeniem odkrywa, że dziecko po jednokrotnym usłyszeniu w radiu utworu potrafi go zagrać. Potwierdza to specjalista od muzyki. Rozpoznaje w nim geniusza. Dziecko ma fenomenalny talent i wyjątkowo muzyczną pamięć. Potrafi powtórzyć utwór po jednokrotnym usłyszeniu i przetransponować go do dowolnej tonacji. Okazuje się, że jest jednym z 25 ludzi na świecie, nie tylko słuchu absolutnym, ale i o wyjątkowych zdolnościach i pamięci muzycznej. Później dziecko staje się wybitnym artystą. To autentyczna historia opisana przez matkę niewidomego geniusza. Nie poddała się, choć wielokroć słyszała opinię o autyzmie, o tym, że dziecko nie pokona wielu ograniczeń. Modliła się do Boga najpierw o cud, a potem o odkrycie powołania dziecka i jego miejsca w świecie. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na tą postawę wiary tej kobiety, mianowicie postawę modlitwy jako wołania do Pana Boga i postawę pewnej walki. Tutaj przypominają mi się słowa ze Starego Testamentu: chodźcie, wiedzcie ze mną spór, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Te właśnie momenty trudne w życiu człowieka, które my nazywamy krzyżem, one są tymi momentami, przez które Pan Bóg może nas zapraszać do intensywnego dialogu właśnie z Nim. Jaki jest sens tego wydarzenia? Chrześcijanin jest w stanie zadawać pytanie Panu Bogu, nieustannie z nim dialogować. Myślę, że dramat współczesnego świata, jak i również wielu ludzi w Polsce, to jest dramat, gdzie my w ogóle z Bogiem nie dyskutujemy, w ogóle z Bogiem nie dialogujemy. Natomiast ta kobieta w pewnym sensie walczyła z Bogiem, tak jak Jakub z aniołem walczył w Starym Testamencie, pytając się, jaki jest sens tego wydarzenia, prosząc go wtedy, aby mu błogosławił, żeby go bronił, żeby mu dodał sił, odwagi. Drugim takim problemem jest problem oczywiście, na ile jest głęboka moja wiara. Jeżeli dzisiaj czytamy w Juczni z Księgi Izajasza, że Kościół daje to słowo nam, którzy modlimy się modlitwą liturgiczną Kościoła, że on oręduje za przestępcami. Czy ja w swoim życiu widzę, że jestem grzesznikiem? Czy widzę, że jestem przestępcą, że jestem wrogiem Boga? Bo jeżeli ja nie widzę, że jestem grzesznikiem, to momentalnie oskarżam Boga. Mam jakąś wizję Boga, mam jakąś projekcję Boga, który ma spełniać moje oczekiwania, ale tak naprawdę ta projekcja jest złudzeniem. Tak naprawdę ja jestem wyalienowany z mojego życia i nie jest to postawa głębokiej, prawdziwej wiary wobec Boga, którego chcę kochać, chcę mu służyć, ale również Boga, który mnie kocha i ukazuje siebie samego w cierpiącym słudze Jahwe. Jeżeli ja nie widzę, że jestem grzesznikiem, nie widzę w sobie żadnego grzechu, mówię, ja jestem czysty przed Bogiem, mnie nic nie można zarzucić, wtedy jakbym wychodził z całej tej przestrzeni zbawczej, którą Bóg pokazuje o sobie, w osobie Jezusa Chrystusa. I dlatego ważną rzeczą jest właśnie odkryć się jako grzesznik. Dzisiaj wielu ludzi denerwuje się, nawet niektórzy księża, niekiedy osoby duchowne, zakonnicy mówią, po co mówić tyle o grzechu, po co denerwować, mnie nic nie można zarzucić, ja nie mam w sobie grzechu. Święty Jan mówi, jeżeli ty mówisz, że kochasz Boga, a równolegle nienawidzisz człowieka, sąsiada, albo współbrata, albo kogoś w twojej przestrzeni, to okłamujesz siebie samego. I tak naprawdę nie ma w tobie miłości do Boga. Bo jeżeli byś kochał Boga, tym weryfikatorem u świętego Jana jest właśnie miłość do człowieka, która wyraża się w tym, że bierzemy jego grzechy na siebie samego, bo mamy w sobie już życie wieczne i jesteśmy w stanie to mocą Ducha Świętego robić. A więc ta kwestia misji Kościoła, tego nakazu misyjnego, to jest właśnie kwestia ludzi, którzy mają wiarę, którzy chcą mieć wiarę, którzy pogłębiają swoją wiarę i którzy pokazują w Kościele to prawdziwe miejsce i tą prawdziwą przestrzeń, w której Bóg objawia się i daje konkretne znaki swojej obecności, że wiara nie jest tutaj tylko złudzeniem, emocją czy jakimś afektem, ale daje konkretne znaki w postaci przebaczenia, miłości nawet wroga, nawet nieprzyjaciela, czy budowania jedności z drugim człowiekiem, jedności z tym człowiekiem, który nie jest zawsze miły, przyjemny, czy może być całkowicie obcy. Dlatego wczorajszą katechezę rozpocząłem od tego prowokacyjnego sformułowania i stwierdzenia, co to znaczy być parafianinem, że parafianin z języka greckiego znaczy paroikos, paroikos, czyli ten, który przebywa poza domem. Czyli jakby być chrześcijaninem, to znaczy być wykorzenionym z tej ziemi. To znaczy mieć inne kategorie oceniania siebie samego, drugiego człowieka, również tego wszystkiego, co związane jest z krzyżem, co związane jest z cierpieniem. To znaczy mieć nowe kategorie patrzenia na krzyż, na zło, nie gorszenie się złem, ale rozumienie tej historii, którą Bóg robi ze światem, z konkretnym narodem, z konkretną wspólnotą i z konkretnym człowiekiem. Czyli to jest nowe spojrzenie na rzeczywistość, spojrzenie poprzez wiarę. Jeżeli Paweł mówi, że dla Żydów krzyż jest zgorszeniem i to myślenie żydowskie jest w bardzo wielu głowach Polaków, którzy niekiedy gardzą Żydami, czy odrzucają Żydów, ale też gorszą się złem. gorszą się cierpieniem, gorszą się chorobą, gorszą się wielodzietnością, że jakaś kobieta otwiera się na życie, albo Grecy, mówi Paweł, myślenie greckie, że krzyż jest głupotą. Po co się poświęcać? Po co się poświęcać? Jaki to ma sens? Powie potem Paweł dla tych zaś, którzy są powołani przez Boga na mocy chrztu i na mocy łaski, krzyż jest miejscem siły duchowej, błogosławieństwa, miejscem spotkania z Bogiem. Jest mocą i mądrością Boga. I to nie jest sformułowanie jakieś poetyckie czy jakiegoś poety natchnionego, ale jest to sformułowanie bardzo głębokie, bardzo egzystencjalne, bo chrześcijaństwo jest rzeczywistością sięgającą bardzo głęboko egzystencji człowieka. To nie jest pewne złudzenie emocjonalne, uczuciowe, albo jakiś poryw serca tylko. Oczywiście są te elementy jak najbardziej, ale to również dotyka bardzo głębokiej egzystencji, egzystencji, którą my nazywamy też krzyżem, doświadczenie krzyża. Krzyża, który nie zabija, który jest doświadczeniem Boga. Krzyż, który nie jest znakiem jedynie śmierci, smutku, lęku, odrzucenia, ale jest znakiem, że Bóg ogromnie kocha człowieka, każdego człowieka, bez wyjątku. Dlatego też krzyż jest znakiem miłości, jest znakiem bardzo pięknym. Ale jest teraz cały problem w dojściu do tak głębokiej wiary. I pamiętam to wczorajsze pytanie, kiedy jeden ze słuchaczy, który bardzo pięknie dzielił się swoim doświadczeniem wiary, obecności Boga, w pewnym sensie, przynajmniej ja tak to odczułem, zasugerował, że nie trzeba mówić zbyt często kerygmatu, bo kerygmat został powiedziany raz i to wystarczy. Więc ja pozwolę sobie z całą siłą i z całą stanowczością jednak nie zgodzić się z tym sformułowaniem. Kerygmat trzeba mówić bardzo często, dlatego że doświadczenie codzienne życia jest doświadczeniem pewnego utrudzenia, pewnej ciężkości, pewnego bólu. Krzyż może i jest też znakiem pewnego cierpienia. Jeżeli nie słyszymy kerygmatu, nie słyszymy dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, mamy to doświadczenie codziennego życia, które jest doświadczeniem bardzo ciężkim. Bo nam się często wydaje, jeszcze wracam do tej pani, która ma niewidome dziecko i oskarża tutaj Pana Boga za brak miłości i nie widzi miłości Boga w tym fakcie niewidomego dziecka. Ale popatrzmy, ilu ludzi ma wzrok, ilu ludzi patrzy na cały świat, ilu ludzi ma zdrowe nogi, ma zdrowe oczy, ma zdrowe nerki. I ilu ludzi żyje w bezsensie życia? Ilu ludzi popełnia samobójstwo? I tutaj chrześcijaństwo chce powiedzieć, że tak naprawdę szczęście człowieka nie zależy od tego, czy ktoś jest widomy, czy ktoś jest niewidomy, czy ktoś ma zdrowie, czy nie ma zdrowia. Ale szczęście zależy człowieka od tego, czy ma doświadczenie miłości Boga, czy ma doświadczenie, że życie nieśmiertelne zamieszkało w nas. Bo właśnie w dzisiejszym świecie, tej bogatej Europie, bogatych Stanach Zjednoczonych, jest wielu ludzi, którzy mają mnóstwo pieniędzy i biorą narkotyki, upijają się, rozwodzą się i nie widzą sensu swojego życia. I dlatego porównywanie się z innymi ludźmi, jak mówią też święci, jest pewnym subtelnym przejawem pychy. I dlatego ten fragment tego opowiadania o tej matce niewidomego dziecka przeczytałem właśnie po to, żeby pokazać, że ta matka nie porównywała się z innymi ludźmi, ale zawalczyła z Panem Bogiem poprzez służbę Panu Bogu i poprzez modlitwę do Pana Boga, wołając do Pana Boga i służąc Panu Bogu, pytając się Go, jaki sens ma to wydarzenie, że urodziłam niewidome dziecko. I ta kobieta nie obraziła się na Pana Boga. Oczywiście ona cierpiała wewnętrznie, ona cierpiała emocjonalnie, ale ona poprzez wiarę była w stanie przejść ponad swoimi emocjami. Nie kierowała się jedynie swoimi, bym powiedział, nagimi emocjami, bo wiara sięga o wiele głębiej i o wiele dalej niż jedynie emocje. I dlatego święty Leon Papież każe nam, kiedy rozważamy mękę pańską, nie być smutnym. Nie patrzeć przez pryzmat jedynie swoich uczuć na mękę Jezusa Chrystusa. Bo człowiek, który ma wiarę, patrzy o wiele głębiej i o wiele dalej. Na koniec tych moich rozważań pragnę też posłużyć się tutaj rozważaniami ojca Alfreda Cholewińskiego, który bardzo pięknie mówi właśnie o wierze. Wiara jest w chrześcijaństwie czymś więcej niż zwykłą religijnością, zewnętrzną pobożnością. Wiara jest kanałem, w którym Bóg się posługuje, by nam ją dać. Jest słuchaniem tego, co Kościół głosi. Z tego stwierdzenia wypływają ważne wnioski, przede wszystkim dla tych, którzy w Kościele mają misję przepowiadania. Czytam ten fragment ojca Alfreda Cholewińskiego, też w aspekcie tego telefonu wczoraj, pani, która miała pewne takie trudne doświadczenia z jakimś księdzem, który powiedział, gdzie jest jej miejsce w Kościele, i ona pokornie przyjęła te słowa i bardzo dobrze, że to zrobiła, bo pokora czyni cuda. Ale tutaj ojciec Alfred też i ja w tej chwili, czytając to rozważanie, chcę też tego tematu dotknąć. Powinni oni zawsze mieć w pamięci wyżej zacytowane słowa świętego Pawła, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. Nasi wierni mają prawo słyszeć słowo Chrystusa. Od tego bowiem zależy przede wszystkim zdrowy rozwój ich życia chrześcijańskiego i biada nam, sługom i szafarzom słowa, prezbiterom, misjonarzom, jeżeli my sami nie wiemy lub zapominamy, co właściwie stanowi treść Ewangelii. I zamiast autentycznego słowa Chrystusa przypowiadamy jakąś Ewangelię rozcieńczoną lub zniekształconą. Także dobrej nowiny zamieniają się w nowinę uciążliwą. I kiedy właśnie ludzie w Kościele mówią, wszystko w tym Kościele takie smutne, takie ciężkie, takie bardzo moralistyczne. Istnieje jeszcze jeden bardzo ważny wymiar wiary, w który należy koniecznie wejść, jeżeli się od niej ma zacząć proces wewnętrznego odrodzenia człowieka. W wierze nie jest bynajmniej jedyny, ani nawet najważniejszy aspekt intelektualnej akceptacji dogmatów. Objawienie bowiem nie spada z nieba w postaci formuł dogmatycznych. Te formuły owszem istnieją w chrześcijaństwie i są potrzebne, ale są one wtórne i nie powinny nam nigdy zasłaniać sedna sprawy. Objawienie bowiem polega na tym, że to sam Bóg odsłania nam siebie jako osobę, odkrywa przed nami swoją miłość, swoje zamiary względem nas oraz drogi prowadzące do Niego. Człowiek, który otrzymuje objawienie, stoi nie w obliczu abstrakcyjnych prawd, ale wobec osoby Boga. Uwierzyć bowiem zatem oznaczało dać Bogu żywemu kredyt zaufania, znaleźć w Nim i w Jego miłości pewne oparcie i grunt pod nogami, poczuć się całkowicie bezpiecznym, przestać się lękać. Jak z tego widać, wiara jest czymś bardzo egzystencjalnym, angażującym całą naszą duchowość. Streszczając, można by ją nazwać głębokim spotkaniem dwóch osób, osoby Boga i naszej osoby. Z tej perspektywy widać jeszcze inny aspekt wiary, którego nie można pominąć. Tej nowej, żywej i osobowej relacji do Boga nie możemy sobie dać my sami. Nie zrodzi się ona w nas, bośmy o niej gdzieś wyczytali lub zasłyszeli. Nie da się jej sobie wmówić ani narzucić. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że jej twórcą jest Duch Święty. Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, ale ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Tenże Duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A więc to Duch Święty daje świadectwo, to znaczy upewnia nas ponad wszelką wątpliwość, że Bóg jest naszym Ojcem, my Jego dziećmi i że wobec tego nic złego z Jego ręki nie może nas spotkać. W tym momencie trzeba powiedzieć o dwóch prawdach, które leżą na dwóch przeciwnych biegunach i mogą się w pewnym sensie wykluczać. Wiara jest jednocześnie najbardziej wolnym aktem człowieka oraz całkowitym darem Boga. W wierze osoba ludzka, usłyszawszy słowo Boga skierowane do niej, powierza się całkowitym zaufaniem swojemu Stwórcy i Zbawicielowi, zachowując przy tym całą swoją wolność. Czyni to jednak, bo w jej sercu odzywa się świadectwo Ducha Świętego, że Bogu można zawierzyć. Bogu można zawierzyć również w tych trudnych sytuacjach, które po ludzku wydają się sytuacjami krzyża, czyli śmierci. A jeszcze można powiedzieć, że wręcz w tych sytuacjach, w sytuacjach krzyża i śmierci, człowiek, który ma głęboką wiarę, doświadcza specyficznego, specjalnego, bardzo głębokiego spotkania z Bogiem, które zawsze jest spotkaniem pełnym radości i pokoju. Dlatego wydało mi się, kochani słuchacze, przy tym temacie o misji, wymogu powszechności Kościoła, że Kościół ma za zadanie ewangelizować, mówić o wierze, żebyśmy też pogłębili tą treść, co Kościół ma ewangelizować, jakim ma być znakiem, jaka jest treść misji tej ewangelizacji, jakie są cechy charakterystyczne człowieka, który powołany jest do tego zadania poprzez sakrament Chrztu Świętego. Bardzo dziękuję za uwagę.